Czytanie z Księgi Rodzaju. Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna. W tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył, Abraham dał swemu synowi, którego mu Sara urodziła, imię Izaak. Abraham obrzezał Izaaka, gdy ten miał 8 dni, tak jak to Bóg mu przykazał. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Sara mówiła: powód do śmiechu dał mi Bóg. Każdy, kto się o tym dowie, śmiać się będzie z mej przyczyny. I dodawała: któż by się ośmielił rzec Abrahamowi: Sara będzie karmiła piersią dzieci, a jednak urodziłam syna mimo podeszłego wieku mego męża. Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. Sara, widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Izaakiem. To powiedzenie Abraham uznał za bardzo złe ze względu na swego syna. A wtedy Bóg rzekł do Abrahama: niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielkim narodem, bo jest on twoim potomkiem. Nazajutrz rano wziął Abraham chleb oraz bukłak z wodą i dał Hagar, wkładając je na barki i wybawił ją wraz z dzieckiem. Ona zaś poszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby. A gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym krzewem, po czym odeszła i usiadła opodal tak daleko, jak łuk doniesie, mówiąc: nie będę patrzała na śmierć dziecka. I tak siedząc opodal, zaczęła głośno płakać. Ale Bóg usłyszał jęk chłopca i anioł Boży zawołał na Hagar z nieba: cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynił go wielkim narodem. Po czym Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnię z wodą, a ona poszła, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. Bóg otaczał chłopca opieką, gdy dorosł. Mieszkał on na pustyni i stał się łucznikiem. Mieszkał stale na pustyni Paran. Matka zaś jego sprowadziła mu żonę z ziemi egipskiej.
Gdybyśmy Abrahama zapytali, jaki był najpiękniejszy dzień w jego życiu, to by na pewno powiedział narodziny Izaaka ze staruszki Sary. Ale powód mego szczęścia, mojej radości, to nie był tylko widok mego syna Sary. I powód radości Sary to nie było tylko to, że urodziła syna obietnicy dla Izaaka. Nie tylko w tym, że jak gdyby w oczach tamtych czasów Bóg zjął z niej hańbę, bo uważano, że kobieta niepłodna, która nie rodzi, jest kobieta przeklęta przez Boga. Czuła się napiętnowana, odrzucona przez świat bogów, że Bóg zjął z niej hańbę. Ale powód tak wielkiej radości, o jakiej tutaj mowa, kiedy wypowiada się po urodzeniu Izaaka, polega na tym, że ona cieszyła się faktem, że rodząc Izaaka mocą Boga, który się objawił Abrahamowi, w gruncie rzeczy ona dla rodu urodziła Boga. znak, że ten Bóg jest Bogiem prawdziwym, jest Bogiem wszechmocnym. W Izaaku już ona widziała Boga, kontemplowała Boga. Tak samo Abraham w Izaaku widział Boga, który ingerował w jego życie, gdy miał 75 lat. I z całą pewnością, patrząc na Izaaka, a co staruszek miał robić wieczorem przy ognisku w namiocie, jak kontemplować Izaaka i całą swoją historię, poczynając właśnie, wracając do początku. A jednak był to Bóg prawdziwy. Jednak był to Bóg prawdziwy. Wobec tego wracał i kontemplował tę pierwszą obietnicę. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twojego ojca, do kraju, który ci ukaże. Że to jest tylko pieczęć początku wielkich obietnic, o których już usłyszał na samym początku. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Że poszedł za słowem, że spotkał, w jego życie ingerował Bóg, który będzie wnosił nie tylko w jego życie, w życie jego rodu, ale w życie ludzi, narodów, błogosławieństwo. Kontemplował staruszek, cieszył się, sycił, a Bóg się w nim uobecniał. Będę błogosławił tym, którzy ciebie będą błogosławić, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Będziesz pod moją szczególną opieką, ponieważ szatan wie, że ja w tobie zacząłem nową historię i poprzez ciebie będę wyrywał ludzi i narody z mocy szatana. I on cię bardzo będzie deptał po piętach, ale nic z tego mu nie wyjdzie. Przez ciebie będą otrzymały błogosławieństwo ludzi całej ziemi. I na pewno modlił się, prosił Boga. Chciałbym, żeby rzeczywiście te narody, które tak cierpią z powodu zła, i spotyka ich wielkie cierpienie, jak Sodoma i Gomora. Chciałbym, żeby to dobro, tego dobrego Boga, który wszedł w jego życie, promieniowało teraz. Wrócił do początku. Na pewno oboje Izaaku widzieli Boga i cieszyli się nie tylko Izaakiem, ale Bogiem wspaniałym, pięknym, godnym podziwu, uwielbienia. I z całą pewnością, gdy Izaak już rozumiał, to i Sara, i Abraham opowiadali mu o tym Bogu. I on chłonął, i on się modlił. Dziękował za rodziców. W każdym razie był inny niż jego przyrodni brat starszy, 12-13 lat, który został oddalony, ponieważ zbyt wiele by Izaak od niego ucierpiał. Może nawet byłby zagrożeniem dla życia Izaaka, bo przyszedł, narodził się konkurent tego bogactwa, które ma ojciec, i Bóg chce oszczędzić Izaaka i oszczędzić tego, który będzie nosicielem obietnicy, ojcem narodu wybranego według ciała, a później ojcem wszystkich wierzących w Boga prawdziwego, który przyszedł, zainaugurował swoją obecność w ludziach Abrahama i Sarze. Chciałby się powiedzieć, że Izaak był jakby zewnętrznym znakiem obecności Boga, tego dziwnego, tajemniczego Boga, który obiecał absurdalną rzecz i wywiązał się z absurdalnej rzeczy. Że dla niego, dla jego miłości nie ma nic niemożliwego. W związku z tym was obowiązuje wiara w moje słowo. Przemyślcie wszystko, przemyśl Abrahamie to wszystko, te dwa przymierza, które były, kiedy przesunąłem się w słupie ognia między przepowiednymi zwierzętami. Przeszedłem ścieżką krwi, spalając wszystko. Ty byłeś niezdolny do zawarcia przymierza ze mną. Ja sam przeszedłem. Czyli ja sam zrealizuję to przymierze. Oczywiście w moim Synu Jezusie Chrystusie, który będzie przechodził przez całą historię rodziny ludzkiej, spalając miłością Ojca, miłością miłosierną zło, chcąc wypalać zło. A nasza współpraca jedynie polega na przebaczaniu. Co by nam Abraham powiedział już? Jutro będziemy mówili o tej tajemnicy składania wiary Abrahama na górze Moria. W sobotę historię Abrahama jakby zakończymy, rozstaniemy się i przejdziemy do innych patriarchów, a więc Izaaka, Jakuba i Józefa po kolei. Chyba Boże Narodzenie może już nas zastanie nad tym. Co by nam chciał powiedzieć Abraham? Czego wam dzisiaj brakuje? Nie doceniacie życia Bożego złożonego w Jego Słowie. Że w Słowie Boga jest Bóg, jest życie wszechmocne. Wy tego nie doceniacie. Pismo Święte z szacunkiem leży, stoi na półce. I to jest szczyt waszej wiary. Że wypada mieć Pismo Święte, ale żeby ono stwarzało was, żebyście wierzyli, jak wy otwieracie i czytacie, że ono was stwarza, waszą wiarę, nadzieję, miłość, co to, to już nie. Uważacie, że Pismo Święte jest dla uczonych, którzy znają języki, te historyczne. Nie wierzycie, że Bóg złożył w Słowie swoje życie, życie na miarę Boga. Inne Boże życie. I dlatego też to chrześcijaństwo w waszym wydaniu jest na poziomie tego, który odszedł od Ojca, ale nie powiedział: Ojcze Abrahamie, tatusiu, powiedz mi o tej obietnicy. W ogóle nie był zainteresowany. Urodził się według ciała z jego matki, Hagar. I to było dla Izmaela wszystko. I rzeczywiście z tego, co Pismo Święte mówi, w co wierzą Arabowie, to duchowość Arabów jest właśnie na poziomie. Jest daleka od tego skandalu miłości Bożej w krzyżu, w Izaaku, ofierze na Abrahamowi. I my nie możemy od nich wymagać innej wiary. Oni się zbawiają na innym poziomie. Jak gdyby w Bogu będą, ale na innym pułapie. Ale jest też w tym katecheza. Popatrzcie, jakie niedobre rzeczy możecie nas stwarzać, kiedy pomijacie moją inicjatywę, Boga inicjatywę. Ile możecie stworzyć cierpienia na tym świecie, nieszczęsnych narodów, jak rzeczą niedobrą mieć swój pomysł, swoją wolę realizować. To na dziś kończymy na tym. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W kazaniu na górze Jezus mówił: słyszeliście, że powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli się kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp mi płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Dej temu, kto cię prosi, i nie odwraca się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nie przyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, co was prześladują, tak, będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Oto słowo Pańskie. Dalej w związku z uroczystością niepokalanego poczęcia mówiłem, że przed zwiastowaniem Maryja była niepokalanie poczęta, wolna od dramatu wewnętrznej śmierci, nie udziedziczyła po Adamie i Ewy, po pierwszych rodzicach i błędu konsekwencji. Natomiast niezależnie od jej woli Jezus Chrystus przez swoją łaskę uprzedzającą w imię tego, że jest wiecznym teraz Syn Boży w swej Matce, która mu da ciało, już ją uwolnił od tego, czyli ją inaczej zbawił niż nas zbawia. To było przed, bez jej zasług, dzieło Boga w niej. I Maria wczoraj nam przypomniała, że ten przywilej otrzymała nie ze względu na siebie, tylko ze względu na nas. To każdy w nas, w niej otrzymał ten przywilej, żeby mogła urodzić Baranka Bożego, człowieka, który będzie Barankiem Bożym, który da się związać jak Izak z Lem Świata, najpierw sobie samym, a później wszystkich swoich wyznawcach. Właśnie poprzez to, że nasi nieprzyjaciele będą mogli na nas złożyć swoje zło, a my jeśli daliśmy się zrodzić nowej Sarze, jeśli Maria, która po zwiastowaniu, po fiat, w niej się obecnił Duch Święty, Duch Ksiąg Świętych, to najpierw zrodziła Izaaka, Baranka Bożego, sobie samym, a później tego Baranka Bożego Izaaka rodzi w każdym z nas, poczynając od Jana Chrzciciela. Dlatego Jan Chrzciciel od razu widział w Jezusie Chrystusie Baranka Bożego i tajemnicę zbawienia świata poprzez Baranka Bożego. Jeżeli nie będzie chrześcijan na poziomie Baranka Bożego, Jezusa z krzyża, to świat nie będzie zbawiony. I Kościół jest jedynie po to, nie żeby zaliczać ludzi przez chrzest święty. Nie chodzi o ilość, ale o jakość. Wy jesteście solą dla ziemi. Sól zbawia, nadaje smak, konserwuje. Sól ginie, żeby potrawy miały smak, daje swoje życie. Tak samo wy jesteście światłem. Światło zbawia, światło ginie, żeby nam dawać światło. Chrześcijanin jest po to, żeby inni byli zbawiani. Po zwiastowaniu, po jej fiat, Maria mówi, a teraz w pierwszej mowie, jaką wygłosi mój Syn, dowiecie się, czy wy zgodziliście się na to, że ja w was urodziłam nowego Izaaka, czyli tę miłość z krzyża. Czy ja w was mogłam zrodzić Jezusa Chrystusa, tak jak na początku zrodziłem w Janie Chrzcicielu. I najważniejsze zdanie w tym fragmencie przeczytanym brzmi: tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy Bóg Ojciec w nas ma swoje dzieci? Wtedy, gdy ktoś się uderzy w prawy policzek, nie zrewanżuje się. Uderzyć, bije się prawą ręką, to się bije w lewy policzek. Prawą ręką uderzyć w lewy policzek, to jest taki gest pogardy. Gest pogardy. Nie chodzi o krzywdę fizyczną, tylko krzywdę na człowieczeństwie. Pozwólcie, żeby ludzie wami gardzili. Zgódźcie się na to. Kto chce prawować się z tobą, to jeszcze mu tam dołóż. Nie domagaj się zwrotu. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków. Tu chodzi o znany notoryczny fakt, że legiony rzymskie, które przemieszczały się z miejsca na miejsce, legionistom nie chciało się dźwigać z taboru, więc łapali każdego chłopa, którego napotkali, nakładali mu tam na plecy solidnie i mówi: idź za nami albo idź przed nami, żebyś nam nie uciekł. I tak byli krzywdzeni. I wielu Żydów mężczyzn, widząc maszerujących legionistów, wjechali gdzie tylko mogli, bo inaczej byli tragarzami. Będziecie w życiu mieli ludzi, którzy was, dla was będą nieprzyjaciółmi. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się. To znaczy, nieprzyjaciel was krzywdzi, zadaje rany. I modlitwa jest potrzebna jako opatrunek na rany. Nie udawajmy bohaterów, jeżeli ktoś nas nie lubi, krzywdzi materycznie, że my sobie damy radę. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby opatrunek nałożony na ranę, żeby szatan tam nie włożył infekcji, braku przebaczenia. Ale też chodzi o takie przeżycie krzywdy, żeby tego krzywdziciela zbawić. Jezus daje ci tę przykrość w tej intencji, którymi tę przykrość wyrządził, intencji Jego zbawienia. Czyli nie tylko, że przebaczamy, a jeszcze próbujemy zbawić krzywdziciela. No i teraz zrozumcie tych chrześcijan, poziom tego chrześcijaństwa, który się wydarzył przed Pałacem Prezydenckim. No i tych reprezentantów PiS. Czy to jest chrześcijaństwo biblijne? Tradycyjne, tak, tylko nie biblijne. I dopiero wtedy będziecie synami Ojca Waszego. Dopiero wtedy Bóg Ojciec będzie miał was swoje dzieci. O to przecież chodziło w historii Abrahama. Już ja w was swoim życiem chcę się narodzić, być obecnym, żebyście mając sobie już tutaj na ziemi życie wieczne, nie mieli problemu, że ktoś was pozbawia życia doczesnego. Bo ja już mam życie wieczne, mam drugie życie, inne w sobie. Ponieważ Bóg sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Tu chodzi o tak zwaną miłość bezwarunkową. My z zasady nosimy w sobie miłość uwarunkowaną. To znaczy, jak ktoś jest dobry i życzliwy, no to ja też jestem życzliwy. A jak ktoś dla mnie jest niedobry, to my stronimy od niego. Słońce nie stroni od ludzi dobrych i złych. Daje ciepło życie i dobrym i złym. W Bogu jest miłość bezwarunkowa. Jest uwarunkowana naszą wartością, naszą dobrocią. Bóg, kochając nas miłością bezwarunkową, chce nas uczynić dobrymi. I do tego zaprasza nas. Bo my jesteśmy empiryczni wtedy dla Boga. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Tak samo, to samo porównanie, to samo rozumowanie. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec. Tu nie chodzi o moralność. Tu chodzi o to, że Bóg Ojciec przychodzi do naszych wnętrz wtedy, kiedy my wyrażamy zgodę na to, żeby w nas żyła ta miłość Baranka Bożego. Wtedy przychodzi Ojciec i chrześcijanin kocha innych miłością obecnego w sobie Ojca. Bo Ojciec chce być w swoich dzieciach i po to jest Jezus Chrystus, żeby Ojcu przygotował w nas swój pomysł. Czego sobie i wam życzę. Amen.